Mariusz.
Witam. Justyna.
Czy jesteś gotów?
Jestem gotów na wygłoszenie swojego orędzia. I jak skończyliśmy nagrywać odcinek, który słuchaliście w tamtym tygodniu, to popełniłem straszną czarnomowę. I jest mi naprawdę głupio z tego powodu. I chciałbym się przyznać, że was okłamałem.
Uwierzcie mi, Mariusz nie mógł żyć z tym kłamstwem i czuł się bardzo źle ze sobą i bardzo to przeżywał przez te 3 minuty pomiędzy nagrywaniem ostatniego odcinka tego.
Tak, nawiązując do 3 odcinka 5 sezonu, gdzie mówiliśmy o syrenach, to chciałbym tutaj zrobić małe sprostowanie. Tak naprawdę to Warszawa mi się nie podoba jako miasto. I bardzo źle się z tym czuję, że popełniłem taką czarnomowę i z tym kłamstwem nie mógłbym żyć. A jak wiecie, to wszystko, co mówimy na podcaście Horrendum, jest prawdą. Więc tak. Nie chcemy kłamać. I w tej sprawie chciałem właśnie przeprosić wszystkich syreniarzy. I mam nadzieję, że mi nie obsracie parapet. Chcę być po prostu, kurwa, z wami szczery.
Ja wiem,
że to jest stolica mojego pięknego kraju, ale nie chuja,
kurwa. A ja jako wierna i długoletnia przyjaciółka, która jest lojalna, dodam, że ja w Warszawie byłam tylko raz i być może nie obeszłam jej wzdłuż i wszerz, ale też mi się średnio podobało. Wszędzie było tak w chuj daleko.
I oczywiście ludzie, którzy mieszkają w Warszawie i są rodowitymi warszawiakami, mam nadzieję, że się na nas nie obrazicie, bo jak każdy wie, w Warszawie nie ma prawdziwych warszawiaków.
Czekaj, co? Czemu?
Bo się mówi tak, że są słoiki, tak, że tam studenci przyjeżdżają, że Warszawa się w większości nie składa z warszawiaków, tylko z innych miejscowości. I te inne miejscowości dumnie mówią, że są z Warszawy, a nie z, kurwa, z Radomierzyc Wielkich czy z jakiejś innej wsi, kurwa.
No to teraz masz beef z ludźmi z Warszawy i Radomierzyc Wielkich.
Kurwa, gdzie leżą Radomierzyce Wielkie, kurwa? Radomierzyce Wielkie.
W naszym powiecie nie ma wielkich, są tylko Radomierzyce, mój drogi. I jedzą. I leżą w województwie dolnośląskim, w powiacie zgorzeleckim, kurwa.
To blisko. A, to dlatego powiedziałem Radomierzyce tak podświadomie. No to za Bersdorfem jest.
No.
Dobrze. Bo
nie są takie małe. Bo jest w nich 310 osób.
Wow. Pamiętam, raz z Kosikiem poszliśmy na piechotę ze Zgorzelca do Radomierzyc. No. Fajny ten.
Ale słuchaj, są w nich, jest tam kościół, jest cmentarz przykościelny, mają ogrodzenie z 2 bramami, mają mauzoleum, pomnik poległych, młyn wodny z 1700 roku, zespół pałacowy, park i pałac.
Pozdrawiam wszystkich tych słuchaczy z Radomierzyc. Ciekawe, czy jakiś jest. Jak jest, to przypał trochę. Bo blisko nas, znaczy mnie, bo ty w Irlandii siedzisz. Chcę ci się podzielić tym pięknym zdjęciem. Tylko muszę go znaleźć. Tak, dobrze powiedziałem to zdanie? Poprawnie gramatycznie, kurwa, nie
słyszę. Że co?
Że muszę znaleźć te zdjęcie.
To ja, jak ty poszukujesz zdjęcia, to wykorzystam ten moment na autoreklamę, jeżeli mogę.
Jasne, nie krępuj się.
Można mnie teraz znaleźć na Instagramie. Mamy swoje konto generalnie podcastowe, które prowadzi Mariusz, czyli horrendum/meme/, to jak to się nazywa, to nie jest slash.
Podłoga.
To jest podłoga, horrendum, podłoga, meme. Ta taka kreska, tylko na dole. a ja sobie stworzyłam swoje konto, bo mam takie swoje prywatne, ale nie chciałam męczyć moich jakby starych znajomych z liceum i członków rodziny i mamy moich koleżanek, które mnie tam obserwują, jakimiś memami horrorowymi i innymi tego typu rzeczami, więc założyłam sobie konto. Jakaś kryptyda na Instagramie. Jakaś kryptyda. Pisane razem, bez żadnych podłóg, bez żadnych kropek. I dodaję więcej story niż postów. Mam tam na razie tylko jednego posta, ale zapraszam.
Muszę powiedzieć, Justyna, że bardzo ładne zdjęcie wstawiłaś.
Dziękuję.
I liczę na dalsze twoje instagramowe kontenty. I zapraszam.
Dla zainteresowanych kupiłam sobie sukienkę do wychodzenia na imprezy, po czym przypomniałam sobie po 2 miesiącach, że nie chodzę na imprezy i stwierdziłam, że warto by z nią coś było zrobić. A potem znalazłam podróbę maski Jasona z piątku 13. Wiadomo, zbliża się Halloween, więc pełno jest różnych kostiumów w różnych miejscach. No i kupiłam sobie tą maskę tak od Labeki, a potem stwierdziłam, czemu nie zrobić by sesyjki w parku zdjęciowej Jasona, który przebrał się za influencerkę. I w efekcie tego powstały zdjęcia jesieniary Jasona Voorhees'a, które można znaleźć na moim Instagramie. Totalna satyra, ale powiem ci, że bardzo interesujące jest i muszę o tym porozmawiać z moją terapeutką, dlaczego jedyny moment, w którym czuję się swobodnie z prezentowaniem mojej takiej typowo stereotypowej kobiecości, czyli wiadomo, obcisła sukienka, pozy, tego typu rzeczy, jakiś bardziej taki kobiecy makijaż, jest w momencie, kiedy cosplayuję seryjnych morderców. Bo mnie na moim własnym Instagramie nie znalazłbyś w życiu pozując w taki sposób albo w takich ciuchach.
Dlatego byłem zaskoczony, aż musiałem z tobą skomunikować, czy wszystko z tobą jest okej, bo nie dodajesz takich zdjęć. Gdzie jeszcze mówiłaś i powtarzałaś to, że nie będziesz dodawać nic na Instagrama.
No, powiem ci, że i tak te zdjęcia, które dodałam, chociaż są w miarę takie, no nie powiem, że odważne, bo nie wiadomo, co tam się dzieje na tych zdjęciach, ale miałam jeszcze lepsze pozy, których nie dodałam i kurwa nie dodam, bo potem oglądając stwierdziłam, że jednak mam jakiś wstyd. Nie mówię, że dziewczyny, które dodają takie zdjęcia, powinny się wstydzić, albo faceci, albo ktokolwiek, ale... Ale ja się wstydziłam i nie dodałam.
Tak, więc zapraszamy na Instagrama Justyny i motywujcie ją, żeby robiła jakiś content. I mnie też musicie motywować, bo ja dawno żadnego mema nie wrzucałem na horrendum meme. Ale dużo rolek udostępniam horrorowych, zazwyczaj wieczorem, więc jeśli szukacie kanału, który zbiera dla was strasznie śmieszne rolki na Instagramie, to możecie też zafollowować i oglądać straszne rolki razem ze mną.
Mariusz jest mistrzem znajdowania śmiesznych rolek.
No.
Czy to zdjęcie, które mi wysłałeś, przepraszam jeszcze, że się wtrącę, to jest wasz spacer do Radomierzyc?
Tak. Randomowo trafiliśmy, bo tam się piwo skończyło i najbliższy sklep był 5 km w Radomierzycach, stacja benzynowa.
To gdzie wy byliście?
Więc na Berzdorfie.
Nie było żadnego bliżej? Aha, no nie, bo bez... Dobra, nie. Pomyliłam Berzdorf z Zalewem.
Tak. Biorąc tą sytuację, że nagrywamy podcast o niczym, a czasem o czymś strasznym, to dla naszych słuchaczy muszę wam przybliżyć w ogóle historię Radomierzyc. Bo to jest bardzo ciekawa historia.
Okay.
Z Kosikiem mamy takie wielkie jezioro w Niemczech, które jest 7 km od naszego miasta oddalone. Mm-hmm. No i my z Kosikiem sobie, jako że lubimy chodzić i nam się nudziło, poszliśmy sobie z buta na Bersdorf, na te jezioro. Czyli 1,5 godziny piechotą.
To jest sztuczny zbiornik, nie?
Tak, okay. To jest kopalnia zalana, stara. No i jak już sobie wypiliśmy piwko nad tym Bersdorfem i nam się skończyło, to najbliższy sklep, jaki był w Polsce, w Radomierzycach, i to była stacja benzynowa, która była oddalona chyba o 5 kilometrów, 5 albo też 7 kilometrów chyba. Więc stwierdziliśmy, to co, następne 1,5 godziny drogi idziemy do Radomierzyc na stację benzynową po browara. No oczywiście się zgodziliśmy, bo jesteśmy zjebani. No i poszliśmy. Na tym zdjęciu, co widzicie, moi drodzy słuchacze, jest mój przyjaciel Kosik i znak Radomierzyce. Jak widzicie, się ściemniało, bo doszliśmy tam prawie o 21. No i kupiliśmy piwo. Pani nam sprzedała, bo ona już zamykała tą stację benzynową. Ale nasza umiejętność negocjacji i nasza charyzma stwierdziła, że proszę pani, my tutaj zrobiliśmy 15 kilometrów. My ze Zgorzelca, z buta przyszliśmy specjalnie na tą stację benzynową, żeby kupić piwo. A pani zamyka. Czy możemy kupić tego piwo jako ostatni klienci? No i pani, jak już tam zmywała podłogę, to powiedziała, no dobra, spoko. Tylko, ale nie wchodźcie, bo podłoga jest pozmywana, to ja wam do tego, do okienka przyniosę. No i spoko, no i przyniosła nam do tego okienka, kupiliśmy sobie piwo, no i musieliśmy następne 5 kilometrów wracać do tego Bersdorfu, co nie? Jak już wróciliśmy do tego Bersdorfu, była impreza w namiocie, a nam się strasznie chciało imprezy, ogólnie nam się nudziło, jakby zrobiliśmy 15 kilometrów w jedną stronę, no to stwierdziliśmy, że wbijemy się na tą imprezę niemiecką. No i weszliśmy do tego namiotu i sobie usiedliśmy przy stoliku i ogarnęliśmy, że to jednak jest impreza zamknięta.
O-o.
Jakaś rodzina po prostu sobie robiła imprezę. Nie wiem, czy to była stypa, czy urodziny.
Wow.
Bo na barze było zdjęcie małego chłopca, który miał 7 lat i to zdjęcie było czarno-białe.
Mariusz.
Ale Niemcy się dobrze bawili, więc to chyba były urodziny, a solenizant już dawno spał. No i podchodzi do nas Niemiec. Ja po niemiecku nic. Kosik po niemiecku też nic. Oni po angielsku nul, zero. Mówię, dobra, to przepraszamy, wychodzimy stąd, co nie? Gościu do nas podszedł, zaczął gadać coś po niemiecku, kazał nam siedzieć. Ja mówię, kurwa, zadzwonić na policję. Jak nic, kurwa, wjebaliśmy się na imprezę, zadzwonić na policję, co nie? Poszedł do baru, nalał piwo, dał nam piwo i mówił, chłopaki, zostajecie. A nie, on na początku do nas podszedł i pokazał, że ten, że to jest impreza zamknięta, że tą obrączkę trzeba mieć. To wiecie, jak na imprezach zamkniętych jest tą bandanę, czy bransoletę, czy coś, co nie? No i poszedł do tego baru, dał nam piwo i kazał nam siedzieć, co nie? Później przyszedł jakiś wujek i z wujkiem trochę gadaliśmy ja gadałem po angielsku, więc ktoś coś tam dukał, co nie? I po 3 piwach, jak nam nie pozwalali wyjść z tej imprezy, mówię, dzwonię do Noemi, bo ona perfekcyjnie gada po niemiecku, to ona się z nimi dogada, przeprosi i nas uratuje stąd. I przyjechała po nas z myszą i odebrała nas z tej imprezy. I tak się uwolniliśmy z niemieckiej imprezy.
Powiem ci, że lepszym scenariuszem to jest w tym momencie, wiesz, zostać wykopanym, bo wtedy macie spokój i sobie idziecie, a impreza, na którą się włamujecie, a potem nie możecie z niej wyjść, jesteście uwięzieni, to jest jakiś zupełnie inny rodzaj horroru. Dla mnie to jest totalny horror społeczny, nie móc wyjść z imprezy.
Jeszcze z niemieckiej imprezy, bo jeszcze jakby to była polska impreza, to wiesz, byś tam pogadał z jednym ziomkiem, z drugim ziomkiem i jakoś by poleciało, ale po niemiecku... Nine, zero.
Jedyne wspomnienie, jakie ja mam z niemieckiej imprezy, to jak były... Nie wiem, czy to był Jakuby wtedy, czy jakiś festiwal był, bo my dla słuchaczy mieszkamy w mieście, które graniczy właśnie z Niemcami. I po pracy, po robocie, jak jeszcze wtedy pracowałam tam w Jakubie w restauracji, poszłyśmy z dziewczynami właśnie tam na tą niemiecką stronę, trochę sobie potańczyć, bo jakiś DJ grał czy coś. No i my też tam nul po niemiecku. Jedyne, co ja tam po niemiecku znałam, to jak brać zamówienia od ludzi, jak brać rezerwacje i nazwy potraw z karty i tego typu rzeczy, takie bardzo, bardzo podstawowe. Stałyśmy pod sceną i ten DJ, wiadomo, robił takie i później był drop the bass i wiadomo, i wszyscy szaleli. No i wiadomo, że krzyczy się tam różne rzeczy podczas takich jakichś zajebistych, intensywnych piosenek, no to my w duchu imprezy zaczęliśmy krzyczeć nazwy potraw z kart. I miny Niemców tańczących obok nas krzyczymy kaninsie rynzare zoze. Królik w sosie śmietanowym. Ente mit kluse. Kaczka z kluskami. Nawet DJ się na nas patrzy. No ja mam takie milsze wspomnienie, trochę mniej przerażające.
Więc nawet jak nie znacie języka, to człowiek z człowiekiem się dogada, jak jest taka potrzeba, co nie?
No, dokładnie.
Ogólnie nie miałem w planach mówienia tej imprezy z Radomierzyc. W ogóle te Radomierzyce tak z dupy wyskoczyły. Możemy zacząć odcinek.
Okej. Okay. A więc... jesteśmy horrendum, od angielskiego słowa horrendous według słownika PWN. Jest to coś, co powoduje strach, odrazę lub oburzenie, czyli wszystkie nasze ulubione rzeczy.
Tak, więc witam serdecznie wszystkich słuchaczy w czwartym odcinku już piątego sezonu Horrendum. Zabrzmiałem jak prezenter radiowy.
Totalnie, miałam powiedzieć, wow, jaka zmiana atmosfery. Aż się wyprostowałam.
Powiem ci, Justyna, że ja ci zdradzałem takie poszlaki, że nadal będziemy na oceanie, będzie trochę nostalgicznie, jak mówiłaś, że przeglądałaś te stare filmiki. Więc idealnie ten odcinek ci podpasuje.
Okej.
A odcinek brzmi: czemu przestaliśmy mówić o trójkącie bermudzkim? To jest jeden z takich fenomenów,
aha,
który tak rozbiłem na takie punkty, że w sumie mało będziemy mówić o trójkącie bermudzkim, ale będziemy bardziej wspominać nasze życie we Wrocławiu. Bo był taki okres naszego życia, gdzie mieszkaliśmy na Trójkącie Wrocławskim. I to chciałem przekazać naszym słuchaczom.
Pamiętam.
Pamiętasz ten rok?
Pamiętam.
To zacznijmy od Wrocławia, dlatego miałem bekę, że z Warszawy przenosimy się do Wrocławia. Uwielbiam Wrocław.
Ja też.
Wrocław jest bardzo ładnym miastem, plus nawiązując historię całą, żeby przybliżyć dla naszych słuchaczy. Na pewno wam się spodoba ten odcinek, bo tu jest więcej naszych prywatnych rzeczy niż takich nadprzyrodzonych, ale też są takie nutki, które nas spotykały, przynajmniej mnie, bo ja robiłem ten odcinek, więc Justyna może później dodać coś od siebie. Dla słuchaczy, z Justyną kiedyś mieszkaliśmy razem. To było pierwsze mieszkanie, jak się wyprowadziliśmy na studia.
Mhm.
Po czym ja mieszkałem, Kosik, Justyna i nasz kolega Koniu. I oczywiście, jak to w życiu bywa, nasze drogi się rozeszły. Ja zostałem z Koniem, Justyna została z Kosikiem. I każdy zaczął szukać mieszkania na własną rękę. Jakby nasze dwie drogi się rozeszły, nie rozmawialiśmy ze sobą. W ogóle nie uwzględnialiśmy nic. Ale ja przeprowadziłem się na Trójkąt Wrocławski.
W ogóle sprostowanie, bo powiedziałeś to w taki sposób, jakbyśmy się pokłócili. Nie pokłóciliśmy się, po prostu...
My nie, ale była tam jakaś kłótnia.
Czekaj, pamiętam to.
No właśnie. Więc podzieliliśmy się na dwa obozy i nie rozmawialiśmy ze sobą, gdzie się przeprowadzamy. I chodzi o to, że ja się przeprowadziłem na Trójkąt Wrocławski, a Justyna z Kosikiem znaleźli mieszkanie, ulicę dalej.
Ale ja z tobą normalnie rozmawiałam wtedy, co nie?
Tak, rozmawialiśmy, no ja byłem u was, co nie? Tak, tak. Dobra. Ale to nie zmienia faktu, że zmieniliśmy mieszkanie, to było nasze drugie mieszkanie we Wrocławiu i nie znaliśmy miasta. Aha. I trafiliśmy na najgorszą dzielnicę we Wrocławiu. Dla słuchaczy, którzy nie wiedzą, bo nie mieszkają we Wrocławiu, już wam mówię, czym jest Trójkąt Wrocławski. Bo to ma swoją ogólnie nazwę na Wikipedii, co nie? Wstęp. Trójkąt Bermudzki / Wrocław. Trójkąt Bermudzki. Wow. Potoczna nazwa części przedmieścia Oławskiego we Wrocławiu. Trójkątem Bermudzkim ogranicza od północy rzeka Oława, a od południa linia kolejowa. Zachodnią granicę stanowi ulica jakaś tam taka, tam, no Kazimierza Błaskiego, to nie jest ważne. Czasem Trójkąt Bermudzki zawęża się coś tam, ale chodzi mi o to, że jest. Wśród mieszkańców Wrocławia region Trójkąta Bermudzkiego słynie jako zamieszkane przez lumpoproletariat, czyli najgorszy sort człowieka. I tam trafiliśmy. Chodzi o to, że to jest najgorsza ulica we Wrocławiu. Tam, jak na Trójkącie Bermudzkim, ludzie giną.
Chłopaki, znalazłem mieszkanie po takiej taniości. Ciekawe, kurwa, dlaczego?
Tak, dokładnie tak. Ja pamiętam, jako że to była najgorsza dzielnica we Wrocławiu, a ja miałem karaluchy w kuchni.
Wow.
Wy mieszkaliście ulicę dalej, więc jakby też byliście w tym rejonie.
No, ciekawe rzeczy się tam działy. Mam wrażenie, że ty miałeś gorzej. Ty byłeś głębiej w to. My byliśmy tak trochę... No jakby bardzo szybko jakby, nie wiem, bo nie jestem pewna, czy teraz mówię prawdę, ale ja mam wrażenie, że jak szłam na zajęcia, to bardzo szybko jakby wychodząc z tego naszego mieszkania trafiałam na taką już bardziej główniejszą drogę, bliższą takiej mniej przerażającej dzielnicy.
Tak, bo miałaś tam przystanek autobusowy od razu, no, jak skręcałaś w lewo. No. I ty na tym trójkącie mieszkałaś chyba zaledwie pół roku z Kosikiem, bo się wyprowadziłaś do Irlandii za pierwszym razem.
Tak.
Więc tam całego roku nie ten. Ale chodzi o to, że my z Justyną mieszkaliśmy na Trójkącie Wrocławskim, dlatego idealnie mi to pasuje do Trójkąta Bermudzkiego, bo mam 4 takie historie do opowiedzenia. Okay. Dlatego ten odcinek jest taki luźniejszy. Oczywiście opowiem wam dla tych, którzy nie wiedzą, dlaczego przestaliśmy mówić o Trójkącie Bermudzkim. Ale na początku chciałbym się podzielić z wami moimi strasznymi historiami z Trójkąta Bermudzkiego Wrocławskiego.
Wspaniale.
Raz pamiętam taką historię, sytuację, że wracałem od Kacpra z imprezy piechotą o 3 w nocy. Kacper mieszkał osiedle dalej, czyli jakieś takie dokładnie 30-40 minut z piechoty, z buta. Jako że to była impreza, to autobusy nocne jeżdżą raz na godzinę, to mi się nie chciało po prostu czekać na autobus. Stwierdziłem, w 40 minut dojdę do domu. Nie wiedziałem, że mieszkam na najgorszej dzielnicy we Wrocławiu. Znaczy, wiedziałem, ale to chyba wypierałem. I pamiętam taką scenę, gdzie zostało mi z 200 metrów do domu. W ogóle miałem taką paranoję, że ja widziałem, jak te kaptury się chowają w tych uliczkach, co nie? W tych bramach, takich, kurczę, kamienicach. To mnie w ogóle przeraża. I pamiętam, jak idzie za mną gościu. Jakieś 200 metrów za mną.
Pamiętam
i
to. Ciągnie, pamiętam to.
Ciągnie metalową rurę o chodnik. Jest 3 w nocy w mieście. Nic nie jedzie. Ten dźwięk metalowej rury odbija się od tych kamienic. Ja miałem takie ciary na plecach. On był z 200 metrów za mną. To była tylko taka ciemna postać, która szurała tą metalową pałką po ziemi. Ja mówię... Ja przecież mogę umrzeć. Ale na szczęście mnie nie gonił. Ale klimat mi zrobił.
Może zrobił to specjalnie.
Może. Odstraszał dresów.
może to był taki sam gościu jak ty, który chciał po prostu spokojnie wrócić do domu.
Na pewno. Druga historia, jaką mam, też wracałem z imprezy pod wpływem zielonej rośliny, mówiąc cenzuralnie. Byłem bardzo nie w stanie i wracałem o 2 w nocy. Już autobusem wróciłem, ale musiałem jeszcze i tak przejść te 200 metrów do bramy. I idę taki spizgany i patrzę, z bramy wychodzi 20 dresów. Ja mówię, to jest ten moment. To jest ta chwila.
Kiedy umieram.
Ja umrę. I ja mówię, musiałem przejść przez ulicę, albo mogłem iść drugą stroną ulicy, ale po drugiej stronie ulicy nie było chodnika, tylko była trawa. Ja mówię, to są zwierzęta. One wyczuwają strach. Mariusz, to, kurwa, to jest stado wilków. Ty musisz im pokazać, że się nie boisz. Bo jak będziesz szedł trawą po drugiej stronie ulicy, to oni wyczują. Wyczują, że się boisz i wtedy się do ciebie przyjebią. Mówię, byłem spizgany. Więc mówię, dobra, i chuja, 100 metrów do domu dam radę. I stwierdziłem, że będę szedł chodnikiem, więc musiałem przejść koło tych 20 dresów. Druga w nocy była, czy tam trzecia. I pamiętam, jak mi kurwa czas zwolnił. Oni mi zrobili taką bramę, jak na weselu się robi.
Wow.
Kurwa, 10 dresów po lewej stronie, 10 dresów po prawej stronie. Ja już wiem, ja już tam pół roku mieszkam. Ja już wiem, że to jest najgorsza dzielnica we Wrocławiu. Ja wiem, że jest druga w nocy. Ja wiem, że jestem sam. Ja wiem, że mogę dostać w pierdol, że mogą mnie okraść. Jestem spizgany. Mam 100 metrów do domu. 15 sekund zwolniło mi do 3 godzin. Jak ja szedłem tą bramą, zrobioną z dresów, to ja myślałem, czas mi naprawdę zwolnił. Ja się czułem jak super bohater normalnie. Już to były ostatnie 15 sekund mojego życia. Ale oczywiście więcej paranoi niż to wszystko jest warte. Nic mi nie zrobili. Zostało mi 50 metrów do domu. I nagle słyszę, jak ktoś biegnie z tamtych dresów, kurwa, w moją stronę. Ja mówię, chyba się naradzili, dostanę pałką w tył pleców, co nie? A się okazało, że kolega poszedł do innych kolegów i na szczęście wróciłem do domu. Jeszcze pamiętam, jak zamknąłem drzwi, wszedłem do tej obskurnej, takiej starej windy, która taka typowa winda z horrorów, która się rozpadała, a mieszkałem na pierwszym piętrze, a więc nie musiałem jechać windą. Ale naprawdę mi serce stanęło.
To ja, jak masz 4 historie, to zrobimy, jak to się nazywa, intermission w środku i ja opowiem to, co mi się przypomniało z moich historii, a potem dokończysz
na
swoje.
Na to liczyłem.
Okej. A propos windy. Ja na naszą windę, tam gdzie my z Kosą mieszkaliśmy, mówiłam winda weneryczna. Bo jak tylko do niej weszłam po raz pierwszy, rozejrzałam się i powiedziałam, ta winda wygląda tak, jakby ktoś w niej kiedyś dostał choroby wenerycznej. W tej windzie było pełno wydrapanych kluczami rzeczy na ścianach. Fakt, jakieś tam podpisy i tego typu rzeczy, czy tam JP na 100%, ale było też dużo takich dosyć creepy, typu help me, czy coś w tym stylu. Więc jakby mieliśmy wrażenie, że ktoś się kiedyś w nich zaciął, albo po prostu ludzie dla beki robili takie straszne rzeczy. No, jak dzisiaj po prostu pamiętam, jak teraz tak o tym rozmawiamy, tą klatkę schodową, tą dzielnicę, tą atmosferę w ogóle, jak się tam w nocy chodziło. A my tam po prostu, ja mam wrażenie, że my byliśmy na tyle głupi, nawet nie, że odważni, tylko po prostu głupi, wracając po nocach w stanie mniej niż trzeźwym, sami, takimi ulicami. I mi się przypomniało, jak ja raz, królowa dramatu, pamiętasz to nasze pierwsze mieszkanie, gdzie razem mieszkaliśmy?
Tak.
Była tam impreza. Ja na tej imprezie się obraziłam, nie wiem czemu. I stwierdziłam, że sobie sama wrócę do domu. Bo nie chciało mi się już tam siedzieć. I wyszłam, nie mówiąc nikomu, że wychodzę. Bardzo w stylu moim z tamtych czasów. Tylko zazwyczaj robiłam takie rzeczy w naszym mniejszym mieście, gdzie miałam do przejścia, co i tak nie jest też mądre, no ale bezpieczniejsze, miałam do przejścia powiedzmy 10 minut od jednej klatki schodowej do drugiej do domu, bo wszyscy mieszkaliśmy blisko siebie w miarę ze znajomymi. No ale tam, no pamiętasz, gdzie ja z Kosą mieszkałam, a gdzie było to nasze pierwsze mieszkanie? Ile byś powiedział, że tak na nogach się idzie?
No też z 40 minut.
No z 40 minut taki spacer, nie? I ja przez jakby, no to była podróż pełna przygód. Jedyne co pamiętam to, że nie byłam jakoś super bardzo pijana, byłam w miarę ogarnięta tam. Może pamiętam, że wypiłam 2 piwa i się gdzieś tam wkurzyłam na coś, na kogoś i stwierdziłam, dobra, spierdalam. I już powiedzmy po 100-200 metrach, odkąd jak wyszłam z tamtego mieszkania, minęłam jakąś grupę facetów. Nic do mnie nie powiedzieli, ale nie musieli, bo zanim mnie zobaczyli, to jakby całe towarzystwo, no mówię, było ich z 5 czy 6, całe towarzystwo było w chuj rozgadane, śmiali się głośno, gadali w ogóle jakieś tam swoje sprawy i tak dalej. W momencie, w którym mnie zobaczyli, zapanowała grobowa cisza i minęłam się z nimi i wyobraź sobie, jakie to straszne uczucie, jak gadają i nagle widzą cię i jest cisza, koniec. Po prostu słychać każdy szum, kurwa, listka, każdy samochód przejeżdżający w tle, mija cię 6 chłopa i wszyscy na ciebie patrzą i jest grobowa cisza. Ja myślę sobie, super, świetnie. Każda kobieta będzie wiedziała teraz ten motyw. Wyciągasz klucze z torebki i trzymasz je tak, żebyś mogła w razie czego, nie wiem, kogoś dźgnąć kluczem albo komuś wpierdolić. No i pamiętam, że cała moja droga wyglądała tak, że gdy się powiedzmy odwróciłam się za jakiś czas i zobaczyłam, że za mną idą, oczywiście, czego się spodziewałam po tym, jak zapanowała grobowa cisza. I ja, zanim dotarłam do domu, to chowałam się po 5 różnych klatkach schodowych, po 5 zaułkach, weszłam do jakiegoś sklepu nocnego i zgubiłam ich dopiero przy moście. Tamtym, co się przechodziło, żeby iść. Szli za mną przez całą, kurwa, drogę. Później już też zaczęli coś wołać i tak dalej. Więc było to jedno z najstraszniejszych przeżyć moich, jeśli chodzi o tamtą dzielnicę. Druga sytuacja, no i wiadomo, generalnie jak się to działo, to nie jakby byłam bardziej skupiona na survivalu niż na odbieraniu telefonu, a okazało się, jak już w końcu wróciłam do domu i wyciągnęłam telefon, to miałam 5 milionów połączeń nieodebranych od Kosy. Który był oczywiście jedyną osobą, która zauważyła, że zniknęłam. I próbował się dowiedzieć, co ze mną jest i był święcie przekonany, że gdzieś, nie wiem, umarłam po drodze albo coś. Jedną jeszcze sytuację pamiętam, trochę mniej przerażającą. Gdy znaleźliśmy z Kosikiem takiego pana siedzącego pod naszym... Powiem ci, że na tyle pamiętam to, jak przy zmugłe, że muszę się go zapytać, czy ja tu nie przyrządzam żadnego kłamstwa, bo wydaje mi się, że to, co się działo, to był pan, który spał u nas pod klatką, albo pani, ktoś pod naszą klatką sobie spał i my schodziliśmy kilka razy, znieśliśmy coś do jedzenia, dzwoniliśmy na pogotowie albo na policję, czy to była jakaś, to chyba była jakaś pani, która od kogoś uciekł, to był ktoś, kto od kogoś uciekł i my znosiliśmy mu jedzenie i dzwoniliśmy na policję, czy tam na pogotowie, żeby kogoś uratować i generalnie zostaliśmy, tak pamiętam jak przez mgłę, że zostaliśmy bardzo wciągnięci w czyjąś taką tragiczną, wręcz filmową historię życiową i że bardzo byliśmy, zamiast siedzieć na górze i się uczyć albo grać w Tekena, to siedzieliśmy na dole przez 2 godziny z jakąś potrzebującą osobą i z nią rozmawialiśmy i ją karmiliśmy. To jakby na tyle mi się na razie przypomniało, jak coś mi się jeszcze przypomni, to opowiem później, ale na razie tyle ode mnie.
Dobra, ja tutaj jeszcze wrócę do wątku z początku odcinka, bo go zjebałem, więc muszę wam, moi drodzy słuchacze, przeczytać na Wikipedii, co mówią o Trójkącie Bermudzkim. Po II wojnie światowej, wśród mieszkańców Wrocławia region Trójkąta Bermudzkiego słynie jako zamieszkane przez ten lumpoproletariat, bardzo piękne słowo. Jest to szczególnie niebezpieczne miejsce. O dużym wskaźniku przestępczości. Nawiązuje do tego wywodząca się z lat stanu wojennego w Polsce nazwa Trójkąt Bermudzki, który pojawia się pierwszy raz w 1982 roku w prasie podziemnej. Trójkąt Bermudzki i jego kryminogenny charakter był inspiracją do słów piosenki Lecha Janerki i jego zespołu. Gdzie napisał piosenkę, która się tytułuje Strzeż się tych miejsc.
Oh, wow.
Obecnie rejon ten nie cechuje się już ponad przeciętną przestępczością, a jego zła sława jest tylko stereotypowa. Ale to nie zmienia faktu, że my swoje przeżyliśmy.
Tak.
Wracając do trzeciej mojej historii, to na Trójkącie w 2016 roku, jak pamiętasz, był zamach we Wrocławiu. Zamach bombowy. Dobrze
pamiętam
słyszeliście.
Pamiętam to. Zapomniałam o tym totalnie.
Jest też wzmianka na ten temat, drodzy słuchacze. To jest w ogóle... Ja byłem świadkiem tego. Może nie takim świadkiem z pierwszej ręki, ale to się zdarzyło pod moją klatką. Uwaga, przeczytam wam, co o tym piszą na Wikipedii. Zamach bombowy we Wrocławiu w 2016 roku. Zamach bombowy, który miał miejsce 19 maja 2016 roku we Wrocławiu. Zamachowiec postanowił zrobić bombę domowej roboty i pozostawić ją w autobusie. Lecz została ona zauważona przez pasażerów. Została wyniesiona przez kierowcę na przystanek przy ulicy Kościuszki, czyli tam, gdzie mieszkaliśmy. Gdzie nastąpił wybuch. Ranna została jedna osoba. Sprawca został zatrzymany 6 dni później. Pamiętasz, gdzie na każdym przystanku autobusowym był patrol policji?
No, pamiętam.
Przez dokładnie 2 tygodnie.
Pamiętam. Pamiętam tą akcję.
I ja miałem jechać tym autobusem, ale żem się spóźnił, czy tam zaspałem na zajęcia, czy ciul wie co nie. I musiałem iść na tym, na drugi przystanek i drogą objazdową jechać, bo no była policja i droga była zamknięta. Ja mam nawet zdjęcie zrobione, nie będę go teraz szukał, gdzie zrobiłem Instastory i zrobiłem zdjęcie. Tu wybuchła bomba, XD. Bombowy poniedziałek, kurwa. Jest. Mówię, to jest wspaniała historia. Jest. Historia jest taka, że to bomba wybuchła i gość po prostu zrobił. Ja nie miałem nic wspólnego z tym, ale to się zdarzyło pod moim domem. Więc to też jest taka ciekawe nawiązanie. I
ja teraz kurwa. ja teraz o tym w ogóle czytam, bo jestem ciekawa. A mnie już chyba wtedy nie było. Ja to pamiętam, ale pamiętam to z twoich opowieści, bo to jest 19 maja, a ja w maju 2016 wyprowadziłam się już do Irlandii.
Czyli cię zamach bombowy.
Ominął mnie zamach bombowy. Ktoś zadzwonił na telefon alarmowy, odtworzył tekst nagrany na syntezator mowy, taka Iwona, w którym poinformował, że we Wrocławiu są podłożone 4 bomby. Za ich rozbrojenie zażądał 120 kg złota w sztabkach! Co? Złota w sztabkach.
Kurwa, to musiał być debil, bo tak, wiesz, ciężko uciec z kraju, mając, kurwa, bagaż, który waży 120 kg.
No. Co on chciał zrobić?
Możesz przeczytać cały ten przebieg zamachu. Bądź panią lektor.
No, on tam później wsiadł do autobusu o 13.30 tego samego dnia. Później wysiadł, zostawił w pojeździe obok wózka dziecięcego żółtą reklamówkę. Opiekunka dziecka powiadomiła kierowca autobusu, zaniosła mu reklamówkę.
Ja myślałem, że zrobisz taką, wiesz, taką Iwonę.
Okej, okay, dobra.
W 2016
roku. Już nie chcę się nabijać, kurwa, z prawdziwego zamachu. Znaczy, nie wiem, czy mogę, biorąc pod uwagę, że nikt nie umarł.
To znaczy, to nie jest nabijanie się, to jest tylko po prostu poważniejszy ton.
No dobra. Kierowca dwukrotnie podczas postojów na czerwonym świetle zaglądał do torby, w której widział garnek z pokrywką przyklejoną plasteliną. Nie mogąc połączyć się z centralą, podejrzewając, że to może być bomba, na przystanku autobusowym przy skrzyżowaniu ulic Dworcowej i Kościuszki kierowca wyniósł pakunek z autobusu i postawił na chodniku. Tam niedługo później, około 13:43, doszło do eksplozji. Wybuch ranił przechodzącą obok przystanku starszą kobietę. Odłamki trafiły ją w rękę i nogę. Prokuratura ustaliła, że w chwili wybuchu w autobusie znajdowało się przynajmniej 41 osób. Dobrze, że nic jej się nie stało poważniejszego niż to. Do zamachu użyto tak zwanej bomby szybkowarowej, podobnej do tej użytej w 2013 roku w Bostonie. Co było w Bostonie? A, to ten zamach podczas maratonu w Bostonie. Ale tam akurat zginęły 3 osoby. Składała się ona z około 3-litrowego garnka ciśnieniowego wypełnionego substancją wybuchową, domowej roboty zapalnika czasowego, czyli budzik, bateria, druty i zbita żarówka choinkowa oraz przyklejonych na zewnątrz woreczków z nakrętkami. Substancja wybuchowa była podobna do czarnego prochu, lecz o innych proporcjach składników. Przez to nie doszło do eksplozji, lecz jedynie buchnął wysoki na parę metrów gwałtowny płomień. Po zamachu policja rozpoczęła dochodzenie mające na celu zidentyfikowanie i ujęcie tak zwanego bombera z Wrocławia, jak prasa ochrzciła sprawcę. Bomber z Wrocławia. Do poszukiwań oddelegowano ponad 400 policjantów, opublikowano portret pamięciowy oraz zapisy z monitoringu. Śledztwo wykazało, że sprawcą jest Paweł R., nienotowany wcześniej przez policję. 22-letni student Politechniki Wrocławskiej. Był on na trzecim roku chemii, lecz od kilku miesięcy nie pojawiał się na zajęciach. Wcześniej mówił, że zamierza wyjechać pracować za granicę. Pochodził z dobrego domu. Sąsiedzi i znajomi mówili, że dobrze się uczył, był cichy i spokojny. Zawsze ci cisi i spokojni.
Dzień dobry mówił.
Dobry chłopak był. Został zatrzymany przez antyterrorystów 24 maja 2016 roku w domu jego rodziny. Nie spodziewał się aresztowania, nie stawiał oporu. Podczas pierwszego przesłuchania przyznał się do win, lecz odmówił składania wyjaśnień. Później rozpoczęła się rozprawa. Oskarżony przyznał się do winy, wyraził skruchy i przeprosił. Mówił, że na realizację pomysłu miała wpływ depresja i odrzucenie przez rówieśników, ale on nie chciał nikogo skrzywdzić, a jedynie się wzbogacić, by poprawić swoją pozycję wśród innych. Jak mnie wkurwia. Jak na akty terrorystyczne albo strzelaniny, na winę tego ludzie wskazują depresję i odrzucenie przez rówieśników. Ja mam kliniczną depresję i bywałam odrzucana przez rówieśników, ale nic gorszego od zamknięcia się w łazience i płakania w ręcznik kurwa nie zrobiłam. Więc czy mogliby się wszyscy uspokoić i przestać Justyna. Wykorzystywać? Co?
Justyna.
Co?
Nagrywasz podcast i się śmiejesz z ludzkiej tragedii.
Tragedii?
Ale przynajmniej bomb nie zostawiasz w autobusie.
No okej, okay,
to prawda. Ale to jest śmieszne, że jesteś bomberem z Wrocławia, zostawiasz bombę z zapalnikiem czasowym w autobusie i mówisz, ja w sumie to ja nikogo nie chciałem skrzywdzić, co nie?
Chciałem tylko dostać sztabki złota, żeby ludzie mnie bardziej lubili. No ja pierdolę. Wiesz co, ja wcale nie mówię, że nie ma problemu z tam rzeczami typu, wiesz, znęcanie się w szkole i tak dalej. I dzieci, i nastolatkowie, i młodzi dorośli potrafią być okrutni dla swoich rówieśników, ale proszę, powiem ci tak, jeżeli ludzie w szkole... Nie, no dobra, nie będę też tego usprawiedliwiała, bo chciałam powiedzieć, że może jeżeli gościu rozstrzelał wszystkich albo chciał ich wybuchnąć, to może ludzie mieli powód, żeby się nad nim znęcać. Ale to też jest niesprawiedliwe. No tłumaczenie tego typu tragedii, gdzie jest jakieś masowe morderstwo, czy próba masowego morderstwa tym, że inni byli dla niego niemili, że był samotny i smutny, no to jest w ogóle, to jest żart. To jest po prostu żart moim zdaniem. Bo równie dobrze można tłumaczyć te dzieci, które się znęcają nad innymi dziećmi w szkole, że oni po prostu też, wiesz, odreagowują też jakieś znęcanie się nad nimi w domu i tego typu rzeczy. No wszystko się bierze z czegoś, co nie? Zazwyczaj takie osoby, które są okropne w szkole, czy na studiach, czy whatever, to też przechodziły przez jakieś traumy w swoim życiu i tak dalej. No miał depresję i było mu smutno, więc spędził długie godziny... Robią się research, jak zbudować domowej roboty bombę i rozsadzić autobus,
który jest pełen ludzi.
Pełen ludzi, którzy nie mają nic wspólnego z jego życiem. Według oskarżonego celowo zmieszał on składniki prochu, tak by wybuch nie był zbyt silny. Na podstawie opinii biegłych oraz eksperymentu z wybuchem podobnej bomby w podobnym autobusie, prokuratura wykazała, że gdyby kierowca nie wyniósł bomby na zewnątrz, to powstała podczas wybuchu kula ognia oraz toksyczne opary stanowiłyby realne zagrożenie życia i zdrowia wielu osób w autobusie i z pewnością byłoby wiele ofiar śmiertelnych. Skazali go na 20 lat więzienia. Sąd nie wymierzył wyższej kary ze względu na młody wiek oskarżonego.
Kiedyś miałem taki...
Złagodzili jego karę do 15 lat.
Kiedyś miałem taki przebłysk, Justyna. Więzienia.
No.
Jak urozmaicić nas w podcast, jak jeszcze byłaś w Polsce.
No.
Że jak masz takiego gościa, który zrobił bombę i my nagrywamy materiał o tym, mówię, dawaj, jedziemy do więzienia, zrobimy wywiad. Czemu zrobiłeś bombę?
To moglibyśmy
jak
robić
jak tych film,
moglibyśmy robić takie, moglibyśmy robić takie rzeczy, gdybyśmy byli poważnym podcastem. To wszystko tak by przeszło. Dlatego nie robimy true crime i dlatego nie robimy tego typu aktualnych tragedii. Jedyne jakieś tragedie, o których mówimy, to są te sprzed wielu, wielu, wielu lat, ponieważ nasz tryb pracy i nasz tryb podcastu zupełnie nie nadaje się do poważnych tematów prawdziwych i aktualnych tragedii. Doszłam do tego wniosku po tym, gdy ostatnio znalazłam kanał na YouTubie, który zajmuje się true crime, ale babka opowiada, robi taki naprawdę bardzo poważny, bardzo, bardzo poważny i dokładny, pełen szczegółów research i wypowiada się na ten temat na maksa tak z respektem, poważnie, bez jakiegoś takiego clickbaitu, ani bez nie takiego, wiesz, niektórzy lubią też robić taką sensację z tych takich elementów brutalnych i takie bardzo koloryzować i opisywać, jakby czytali jakąś creepypastę, a ona robi to, ona jakby nie robi takich rzeczy i jakby słuchanie jej opowiadającej o takich sprawach true crime nie sprawia, że cringuję albo że mam wyrzuty sumienia, tylko faktycznie słucham z zainteresowaniem o takich okropnych rzeczach, bo jakby zainteresowanie okropnymi rzeczami u mnie się nigdy nie skończyło. Czy tam prawdziwymi, czy fikcyjnymi. Ale no, my byśmy tego na 100 000% byśmy tego nie udźwignęli. Nie.
Dobra, przechodząc dalej, bo nam się trochę to może przedłużyć, bo niby taki krótki temat na dwie kartki A4, nawet go jeszcze nie ruszyliśmy. Ostatnia moja historia z wrocławskiego trójkąta bermudzkiego jest haracz na osiedlu. Ostatni miesiąc, jak mieszkałem na trójkącie, zaczepił mnie gościu. Była niedziela, godzina 10 rano, ja szedłem do pracy. I gościu mnie zaczepił i się pyta, kolego, masz poratować piątakiem na piwo? No ja mówię, zaraz sprawdzę. No i wyciągnąłem portfel przy nim i tam wyciągnąłem wszystkie drobne, jakie miałem w portfelu, czyli złoty 28. I mu dałem i powiedziałem, nie mam więcej. I on mnie zaczął wypytywać, skąd jestem, co ja tutaj robię, czy mieszkam na trójkącie. To ja mu mówię, że no jestem studentem, przyjechałem ze Zgorzelca, mieszkam tutaj 9 miesięcy i takie tam. No to wiesz, normalna taka rozmowa z dresem, który prosi cię o pieniądze, co nie? Mhm. No i po tym, jak mu dałem te złote 20, gościu mówi, dziękuję mordo, i mnie przytulił. I mówi, jak będziesz miał jakieś problemy na osiedlu, to powołuj się na mnie. I zbiliśmy pionę, on się do mnie przytulił i sobie poszliśmy w swoim kierunku, co nie? Ja mówię, no to spoko, pierwszy raz zapłaciłem haracz na osiedlu i tak, wiesz, idę do pracy i mam taką rozkminę. Kim on jest? Jak się nazywa? Jak ja mam się powołać na niego? Co? Będą mnie kopać w pięciu w klatce i ja nagle powołuję się na niego. I nagle... O nie... On powołał się na niego i wiesz, wszyscy się rozbiegają w różne strony, co nie? I tak, taką bekę miałem, przez chyba 2 miesiące o tym myślałem. Powołuje się na niego. Nie powiedział mi, jak się nazywa, kim jest, Tylko jakby co, mordo, to powołaj się na mnie, wtedy już będziesz miał spokój na osiedlu.
A być może jakbyś opisał mniej więcej jego wygląd swoim osobom, które cię zaatakowały, to powiedzieliby: o nie, on na pewno mówi o pożycz piątaka Tomku. Uciekajmy.
Tak jak w atomówkach był on. Co nie? Ten demon.
Kto?
Ten demon.
Kto?
On. Masz mnie. I przy tym ładnym wstępie, który nie jest wstępem, bo wstęp był, przechodzimy do prawdziwego trójkąta bermudzkiego. I czemu przestaliśmy o nim mówić? Jakby temat mnie zaciekawił, bo ja wychowując się, jak już słyszeliście, lubiłem takie rzeczy, takie paranormalne, UFO, i zawsze na Discovery o 22 leciał program, wiesz, niewyjaśnione teorie spiskowe.
Z lata liczne statki i samoloty zaginęły na otwartym morzu, na obszarze o powierzchni około 1 000 000 km². Przez długi czas o tym miejscu krążyły legendy. Budziło ono ciekawość i strach. Oto trójkąt bermudzki.
Albo, nie wiem, jakieś tam kryptydy, czupakabry i inne te magiczne stworzenia. I była taka strasznie w 2001, w 2002, w 2003 roku, była taka straszna nagonka na trójkąt bermudzki. On był tak dziwnym zjawiskiem. Tyle ludzi, co umarło w tym trójkącie bermudzkim. Mm-hmm. To jest w ogóle nieopisana skala. Po czym przestaliśmy mówić o trójkącie bermudzkim, kurde. Czemu?
To prawda, to dawno nie słyszałam żadnych opowieści ani tego typu rzeczy.
I inspiracją do tego był mem na jebzdzidy, że tam nie wiem, UFO, wiesz, UFO pojawiło się w 2020, nie, wiesz, rząd powiedział, że ma ciało kosmitów w 2022 i podpis. A co się stało z trójkątem bermudzkim w 2001, kurwa? Faktycznie nie ma już żadnych odnotowań, nikt tam nie ginie, nikt tam nic nie umiera, nic tam nie, wiesz. Dla mnie, dla młodego dzieciaka trójkąt bermudzki to był taki wielki portal gdzieś na oceanie,
tak,
gdzie jak się tam wpływa, to już się nie wypływa.
Tak, ja też tak na to patrzyłam. Lecisz tam samolotem i już nie ma, znika samolot.
Tak, dlatego uwaga, jest taki żarcik o trójkącie bermudzkim. Wiecie, że jest więcej samolotów pod wodą niż łodzi podwodnych na niebie?
Zajęło mi to chwilę, bo przez sekundę myślałam, że powiedziałeś, że wiecie, że jest więcej zatopionych samolotów pod wodą niż zatopionych łodzi, ale potem powiedziałeś łodzi podwodnych na niebie i mój mózg zrobił totalnego blue screena.
Taka ciekawostka statystyczna. Dobra, czym jest trójkąt bermudzki? Trójkąt bermudzki, zwany również jako trójkąt diabelskiego morza, jest obszarem w zachodniej części Oceanu Atlantyckiego pomiędzy Bermudami, Florydą a Puerto Rico. Ten obszar jest słynny z wielu raportów o zaginionych statkach, samolotach i innych niezwykłych zjawiskach paranormalnych, które nie mają oczywistego wyjaśnienia. Jednakże istnieje wiele kontrowersyjnych i spekulacyjnych rzeczy na temat trójkąta bermudzkiego, a większość z tych opowieści jest oparta na mitach i legendach, a nie na naukowych dowodach. Jak wszystkie paranormalne rzeczy.
Wszystko, czemu mnie to nie dziwi?
Początki legendy o trójkącie bermudzkim sięgają początków XX wieku, kiedy to zaczęły pojawiać się doniesienia o zaginionych statkach i samolotach w tym regionie. Jednym z najbardziej znanych przypadków jest zaginięcie amerykańskiego lotniskowca USS Cyklop w 1918 roku, który zniknął wraz z całą załogą, nie pozostawiając po sobie śladów. Teraz, wow, moja droga, historia USS Cyklopa.
Okay.
Co jest bardzo też fajną nazwą na lotniskowiec, bo to jest kolejna mityczna bestia, co nie?
Aha. Każda łódź albo samolot powinien być nazwany imieniem jakiegoś stwora.
Nie, i to jest właśnie to, że te mityczne stworzenia, jak mówiłem wcześniej, są wśród nas, tylko my na to uwagi nie zwracamy. Mhm. My jesteśmy tak zamknięci w tych miastach, że te bogowie, bestie i duchy z lasu, one, nie wiem, żyją. Sąsiad z podwójki jest na przykład wilkołakiem, a sąsiadka z podczwórki jest wampirem. A sąsiadka z podósemki nie żyje, jest duchem. Ogólnie jest ten fajny serial o człowieczeństwie, gdzie wilkołak, duch i wampir żyją w jednym mieszkaniu.
Pamiętam chyba to.
Tak, to jest ten Being Human się nazywa.
Being Human.
Wersja amerykańska i wersja angielska. I strasznie się wkręciłem w ten serial.
Pamiętam, jak jeden gościu z tego serialu, jeden aktor, który też grał w Hobbicie, przyszedł na święta do piekielnego hotelu, kiedy jeszcze tam pracowałam. No teraz też pracuję w kolejnym, ale to mówię o tym poprzednim. I pamiętam, że byłam tak podekscytowana, jak go zobaczyłam, że cały czas chodziłam obok jego stolika. A potem dowiedziałam się, że oni, cała jego ekipa, zamówili szampana i wyszli bez płacenia za niego.
Aktorzy. Dobra. Przechodząc do historii USS Cyklop. Jest to lotniskowiec, jak wspomniałem, który został zbudowany w 1910 roku i był jednym z trzech statków klasy Proteus, należących do United States Navy. Jego głównym zadaniem było transportowanie węgla dla amerykańskiej floty w czasie I wojny światowej. W marcu 1918 roku, podczas jednej z misji transportowych, USS Cyklop wypłynął z Bahamów w kierunku Stanów Zjednoczonych. Jednak po opuszczeniu portu w Bahamach statek zniknął bez śladu. Nie zarejestrowano żadnego sygnału SOS. Nie było żadnych innych oznak, które mogłyby wskazywać na katastrofę. Żadne szczątki ani ciała załogi nigdy nie zostały odnalezione. Wow. Zaginięcie USS Cyklop stało się jednym z największych zagadek morskich w historii. Mimo prowadzenia licznych poszukiwań, nigdy nie odnaleziono wraku, ani nie ustalono ostatecznie przyczyn katastrofy. Istnieje wiele teorii na temat przyczyn zniknięcia statku, w tym zderzenie z miną, ataku przez niemiecki Istnieje wiele teorii na temat przyczyn zniknięcia statku, w tym zderzenia z miną, ataku przez niemiecki okręt podwodny lub działania przestępcze. Jednakże brak konkretnych dowodów i informacji sprawił, że zaginięcie USS Cyklop jest jednym z nadal nierozwiniętych zagadek morskich. Wraz ze zniknięciem statku zaginęło 309 osób,
wow.
co czyni to jednym z największych zaginięć w historii United States Navy.
Wow.
309 osób znikło. I teorie są takie, że Trójkąt Bermudzki to jest portal do innego wymiaru i że się steleportowali do innego wymiaru, ale biorąc pod uwagę, że żyjemy w 2023 roku, to czuję, że przynajmniej ja, nie wiem jak ty, Justyna, zmieniliśmy czasoprzestrzeń.
Aha, tak, pamiętam, mówiłeś, że czujemy się, jakbyśmy my w trakcie naszego życia gdzieś się przenieśli. Do innej.
Tak, bo mamy ten efekt Mandeli, co nie?
Mhm.
Że ja pamiętam Pikachu, że miał czarną końcówkę ogona. Pamiętam, że Monopoly miał monokla, dlatego się nazywał Monopoly, bo był monokl i zawsze sobie tak tłumaczyłem tą grę. A teraz się okazuje, że tak naprawdę to żadna z tych rzeczy nie miała miejsca.
Więc być może oni sobie wypłynęli w uniwersum, w którym gościu z Monopoly miał monokla, a Pikachu miał czarny ogon. Końcówkę czarną ogon.
Tak. I wydaje mi się, że my zmieniliśmy uniwersum przez to, że odpaliliśmy zderzacz hadronów. I ten zderzacz hadronów tam miał awarię w 2009 roku. I to mogło spowodować, że po prostu... zmieniliśmy wymiar w jakimś tam małym stopniu. Nie dużym, ale jest to już odczuwalne z powodu efektu Mandeli.
A mi się wydaje, że tamta łódź w wpadła faktycznie na jakąś minę, albo została zaatakowana, albo stało się coś, co zostało później przykryte. I ich szczątki znajdują się gdzieś na dnie oceanu, co, jak o czym rozmawialiśmy w poprzednim odcinku, bardzo trudno o dowody, bo trzeba iść głęboko do wody.
Właśnie chciałem nawiązać do poprzedniego odcinka, że syreny zatopiły lotniskowiec i zjadły 309 osób.
Boże, a ja mówię łódź, lotniskowiec, przepraszam.
No to taka wielka łódka, tam gdzie tak? samoloty lądują. Co?
Aha, dobra, a ja w ogóle, dobra, czyli lotniskowiec to jest łódka, na której lądują samoloty. Dobra, ja usłyszałam lot i w mojej głowie pojawiło się, że to jest jakiś samolot. Okej. Wszystko jasne.
Justyna przez połowę podcastu myślała, że lotniskowiec lata i na lotniskowcu lądują samoloty.
No i to bardzo wyjaśnia, mój drogi, w ogóle to, jak później te mity się zmieniają, że masz syrenę ze skrzydłami, a potem ludzie mówią, no nie, ona pływa, ona jest w wodzie, bo ktoś coś źle zrozumiał.
Gdzie ja tutaj skończyłem na tym lotniskowcu? A, zaginięcie 309 ludzi, dobra. Później, w latach 50. i 60. XX wieku, popularność Trójkąta Bermudzkiego wzrosła dzięki publikacjom i dokumentom telewizyjnym, które opisywały tajemnicze zniknięcia statków i samolotów na tym obszarze. Niektóre z tych opowieści były oparte na faktach, a wiele z nich było przesadzonymi lub zmyślonymi historiami, które przyciągały uwagi publiczności, tak jak to robi podcast Horrendum. Jakby gadamy o zmyślonych historiach i przesadzamy z faktami, by przyciągnąć uwagę publiczności.
Ale wszystko, co mówimy w naszym podcaście, to prawda. I jest, trzeba we wszystko tak. wierzyć w 110%.
Tak.
Zawsze.
My mówimy tylko prawdę, samą prawdę i kłamstwa się wystrzegamy i brzydzimy, jak to było tak. na początku tego epizodu.
Dlatego Mariusz musiał zrobić sprostowanie. Bo inaczej padłby działaniem klątwy, którą rzuciła na nas czarownica, która zmusza nas do nagrywania tego podcastu. Dlatego musimy mówić prawdę i tylko prawdę.
Tak mi dopomóż, Panie Boże. Amen. Szybko. Rytuał trzeba zakończyć. Gasić świeczkę, której nie zapaliłem. O mój Boże, będę miał przyjebane u niej.
Ja zapaliłam swoją.
Never mind. Wracając do zdobywania dusz. Znaczy tego odcinka na temat Turkointa. Trójkąta bermudzkiego. Istnieje wiele teorii na temat przyczyn zaginięć w Trójkącie Bermudzkim. Niektóre z nich sugerują, że obszar ten jest nawiedzany przez kosmitów lub istoty nadprzyrodzone, tak jak na przykład syreny. Inne teorie koncentrują się na możliwości występowania nagłych burz, które mogą zaskakiwać statki i samoloty. I w głowie mam taki głupi żart, że leci sobie taki samolot i taka burza wyskakuje tak z dupy, nie wiem kurwa skąd może wyskoczyć burza na oceanie i tak haha, zaskoczony i samolot, o mój Boże, burza i wpada do wody. Taka bajka dla dzieci mi się uaktywniła w głowie, nie wiem czemu kurwa.
Niespodzianka!
Jak może wyskakiwać nagle burza z dupy kurwa, i zatapiać statki i samoloty, kurwa. Lub mogą występować silne prądy morskie, które mogą prowadzić do zatonięć statków, bo ja taką jedną teorię z Discovery pamiętam, którą oglądałem w 2005 roku, że na Trójkącie Bermudzkim są jakieś te, wiesz, lawa pod wodą jest.
No.
I lawa wydobywa CO2. I te bąbelki zatapiają statki i jakby stężenie jest tego powietrza gęste, że jak samolot wlatuje w te stężone powietrze, to wszystkie te technikalia zaczynają wariować i samolot traci poczucie stabilności i spada do wody. To jest taka ostatnia teoria, która jakby opisuje, dlaczego w Trójkącie Bermudzkim giną samoloty i statki.
Ja jakby z mojej perspektywy sceptyka? Sceptyka. Ja muszę częściej mówić po polsku, stary, bo mi uciekają słowa czasami, to jest wstyd.
No, od
to
tego
jest wstyd. Wstyd,
to
jak
od tego
wiem.
Jest podcast Horrendum, żeby Justynę uczyć polskiego. I Mariusza w sumie też, kurczę.
jakbyś bardzo świeża sceptyczka, bo mówię, jeszcze jakiś czas temu bardziej wierzyłam w takie nadprzyrodzone zjawiska niż teraz. Jak widzę te właśnie wytłumaczenia tego typu zjawisk, że na przykład mogło się stać to, ale prawdopodobieństwo jakby nie jest to w 100% potwierdzone, bo nie pasuje ten szczegół i ten szczegół. I ludzie jakby wykorzystują to na potwierdzenie teorii, że to jednak naprawdę był portal jakiś do innego wymiaru albo statek kosmiczny i tak. Jakby logika jest taka, że okej, skoro to naukowe i w miarę sensowne wyjaśnienie ma jakieś jeden lub dwa punkty, które nie do końca są wpasowane, to bardziej prawdopodobny jest ten totalnie nieprawdopodobny scenariusz bez żadnych dowodów. Ma sens. Okej.
Okay. Dokładnie okay. Tak. Taką logikę mają płaskoziemcy, co nie? Tak, obalają wszystkie naukowe fakty, po czym wolą wierzyć, że jesteśmy wielkim plackiem pizzy na plecach żółwiaku. A najlepsze wyjaśnienie tego jest, że jak Ziemia by była płaska, to Disneyland by zrobił park rozgrywki na krańcu Ziemi i by zgarniał grube miliony.
To prawda.
Byś miała hotel ośmiogwiazdkowy z widokiem na kurwa nicość, na przepaść.
Jup, już ktoś by, już by tam był magazyn Amazona.
Tak, złych pracowników by się zrzucało do wielkiej przepaści, żeby nigdy nie wracali. Kontynuując, istnieje wiele teorii na temat przyczyn zaginięć w Trójkącie Bermudzkim. Niektóre z nich sugerują, że obszar ten jest nawiedzany przez kosmitów. A to już czytałem. Zaginęłem w Trójkącie Bermudzkim. Zaginąłeś. Czytając o Trójkącie Bermudzkim. A Justyna dzielnie słucha.
A ja słucham. Ja ciebie akceptuję takim, jakim jesteś, Mariusz.
Dziękuję.
Nieważne, z którego wymiaru jesteś.
Jesteś kochana. Dziękuję, że mnie akceptujesz. Dzięki tobie nie zrobię bomby i zostawię ją w autobusie. Ja jestem akceptowany przynajmniej przez jedną osobę.
Czasami pomiędzy tobą i bombą w autobusie stoi ten jeden przyjaciel. Który mówi ci: jesteś wystarczający. Mariusz odkłada plecak. Mariusz odkłada żółtą reklamówkę z pizdrowki na ziemię. Czuję się lepiej.
I mówię: Justyna, możemy wyjść z tego autobusu, zostawiając tu bombę w środku. Dobra, nie żartujmy sobie z tego, jakby.
Dobrze, ten moment zderzenia z rzeczywistością. Nie, no dobra, nie żartujmy sobie z tego. Ja sobie żartuję tylko z tego jednego przypadku, w którym nie było żadnych ofiar. I bardziej żartuję, no nie żartuję sobie z samego zamachu, ani z tego, że tam ludzie mieli straszną sytuację, tylko żartuję z tego, że bardzo często są używane tego typu właśnie rzeczy jako wymówki, że no ale on był smutny i on miał depresję, no i tam śmiali się z niego koledzy, no to poszedł i wybuchnął 54 osoby.
Ej, mogę powiedzieć, nawiązując jeszcze do tego zamachu bombowego i do polityki, bo akurat dzisiaj są wybory, aha, to idealnie łączę te dwa fakty. Politycy mówią, że w Polsce nie było żadnego ataku terrorystycznego. Zero. Nul. Jak nie było, kurwa, w 2016 pod moją klatką był jebany zamach bombowy w autobusie, kurwa.
No Mariusz, ale to nie, no wiesz... Czekaj.
No wiem, no nikt nie umarł.
Nie o to chodzi, tylko kto mówi, że nie było ataku terrorystycznego w Polsce?
Politycy.
Którzy?
Ci, co politykują.
Ale która partia?
No kurwa, nie wiem, nie siedzę w polityce, żebym wiedział, która partia mówi, że
bo przyszło mi do głowy, że w Polsce nie było, że według nich w Polsce nie było ataku terrorystycznego, dlatego że gościu, który dopuścił się ataku, to był białegostek. A co innego?
No i był. Tak, i nie był terrorystą, tylko miał depresję i go koledzy nie lubili na uczelni.
Dokładnie.
Dobra, zostawmy ten temat, jakby niech on już... kurwa, utonie w tym trójkącie bermudzkim. Już do niego nigdy nie wracajmy. Ja jebie. Dobra, poczekaj, bo się zestresowałem. Gdzie ja jestem?
Zaczął się temat polityki i Mariusz już jest cały spocony na grzucę.
Są kurwa tematy gorsze niż...
No, gdybyśmy...
Zamachy terrorystyczne, bestie, potwory i duchy, kurde, no. A wracając do tego, czemu oni nie mówią, bo kurwa politycy kłamią.
I chuj!
Dobra, idź, dobra, pójdziemy. Zostawiamy ich na tym trójkącie bermudzkim, niech toną. I wszyscy, kurwa. nie mogę ruszyć, kurwa. Mój samolot tonie, kurwa. Justyna, przestań nic nie mówić.
Ja się śmieję.
Dostałem ataku paniki, poczekaj.
Mariusz, coś się kończy, coś się zaczyna, ale lecimy dalej.
Ostatnio Noemi wspominałem, że o twoim rozstaniu to Andrzej Duda nawet tweety pisał. I też robił piosenki rapowe podczas pandemii. Dobra, zejdźmy z tego tematu, to jest temat.
Ale czekaj, bo to powiedziałeś, bo muszę założyć kontekst. Bardzo szybciutko. Nie wierzę, że o tym mówię. Nie wiem, czy mówiłam o tym kiedyś na podcaście.
Chyba nie. Bo to jest taki smaczek, to jest taki easter egg. Jakby, nie chcę nic mówić, słuchacze, ale wiesz, powinniśmy kończyć ten podcast. Ten podcast jest totalnie z dupy, ale on jest tak jakby z naszego życia wzięty. Ja nawet nie wiedziałem, że tak trójkąt bermudzki, kurczę, oddziałowuje na moje życie, czy oddziałowywał.
Okay.
Nadal oddziałowuje.
A więc, i to, ale to się zdarzyło w tym mieszkaniu, ja tego tweeta napisałam. W tym mieszkaniu na wrocławskim trójkącie, więc jeżeli mówimy o strasznych rzeczach, które nam się przytrafiły na wrocławskim trójkącie bermudzkim, to było jedno z nich. Bo ja po rozstaniu z moim w tamtych czasach chłopakiem napisałam dla Beki, totalnej Beki oczywiście, bo ja i moje grono znajomych traktowaliśmy i dalej traktujemy prezydenta jako mema. Napisałam do Andrzeja Dudy na Twitterze: panie prezydencie, skończył mi się związek. Jak żyć, panie prezydencie, skończył mi się związek. I ja od pana prezydenta dostałam o 3 nad ranem odpowiedź. I pan prezydent odpisał mi: głowa do góry. Coś się kończy, coś się zaczyna. 3. Oczko. I gdyby to było tyle, to byłabym szczęśliwa, ale w przeciągu następnych 2 tygodni znalazłam się na każdej stronie plotkarskiej w Polsce, później na każdej stronie z newsami internetowej, później w Radiu Z, a później w TVN24 rankingu Mazura na pozycji numer 3 wydarzeń tygodnia.
Powiedz tak, to jest taka bomba, że nasi słuchacze, którzy słuchają nas od paru lat, nie wiedzieli o tym, ale teraz wpisałem w Google, uwaga, wprost.pl, prezydent pocieszył internautkę po rozstaniu, coś się kończy, coś zaczyna, jest zdjęcie kurwa Justyny, jak jeszcze wygląda jak wampir. Jedna z internautek zaczepiła na Twitterze prezydenta Andrzeja Dudę wyznaniem, że właśnie rozpadł się jej związek. Prezydent nie pozostał obojętny na problemy sercowe dziewczyny i przesłał jej słowa pocieszenia. Ja pamiętam, kurwa, wszyscy o tym gadali.
Jest. Ja pamiętam, że jechałam pociągiem do domu z Wrocławia i słyszałam, jak jacyś obcy ludzie o tym gadają.
Justyna miała swoje 5 minut.
Miała. A ile ja miałam... ile ja miałam ofert matrymonialnych na Twitterze, wojen politycznych. Bo wiesz, ludzie zapominają, że ja jestem tam jeszcze oznaczona i ludzie zaczęli się kłócić w komentarzach o jakieś tam polityczne rzeczy i tam pozostawili tego mojego taga i ja to wszystko miałam w swoich powiadomieniach. No, to były interesujące tygodnie. No, moja rodzina do dzisiaj z tego ma bekę ze mnie, nie? To do dzisiaj się pojawia jakby w anegdotkach i tam rodzinnych wspominkach. A pamiętasz, jak prezydent ci odpisał i w radiu o tobie mówili? Co za wstyd. O matko.
Kiedy rodzina się dowiaduje, że córka już nie ma chłopaka z RMF-em 24.
No ja nigdy, ja nie zapomnę, jak ja napisałam do Sepka i napisałam do niego, wiesz co, muszę ci powiedzieć, bo się prędzej czy później dowiesz. I mu wysłałam linka, a on powiedział, kurwa, jest syna. Ja jeszcze rodzicom nie powiedziałam, a oni się z telewizji dowiedzą.
Ale w ogóle się zapomina o takich rzeczach, kurde, no. Jak się wyciągnie. Dobry ten podcast jest, dobry. To jest taki najbardziej taki, kurczę, taki nasz inside'owy, kurczę, odcinek z całego naszego projektu.
Aha. Lore o nas dowiadują.
Justyna, my już nawet nie nagrywamy podcastu, my po prostu wspominamy stary czas.
Jak, kurwa, haracz płaciłem.
Jak z prezydentem pisałaś. Czasy sprzed pandemii to były piękne czasy.
To były piękne czasy, no.
Ja je wiem.
O.
Dobra. Przechodząc dalej, bo jeszcze jesteśmy na tych, kurwa, Bermudach. Musimy dopłynąć do Polski. Poczekaj, bo... Jak my przeskakujemy z tematu na temat, to jest naprawdę Oscara powinniśmy dostać. Jak, kurwa, z Bermud na Dudę można przeskoczyć, kurwa?
Szybciutko.
Że ja tutaj jestem na tym. Jednak większość naukowców zgadza się, że w większości zaginionych statków i samolotów w Trójkącie Bermudzkim można racjonalnie wyjaśnić. Wiele z nich może być spowodowane przez niekorzystne warunki atmosferyczne, jak silne burze, gwałtowne fale i nagłe zmiany pogody, które utrudniają nawigację i prowadzą do katastrofy. No tak ci, kurwa, nawigacja szwankuje, że się gubisz na Bermudach, że lądujesz w innym uniwersum. To jest. Nagle, o! Doktor Strange otworzył jakiś portal, płyniemy tam. Fuuu. I do tej pory nie wiemy, co się stało z tymi ludźmi. Trójkąt Bermudzki jest nadal miejscem wielu zagadek i niezwykłych faktów, ale większość naukowców zgadza się, że nie ma w nim nic nadprzyrodzonego czy paranormalnego. Szacuje się, że w latach 1800-1971 na terenie Trójkąta Bermudzkiego doszło do około 60 katastrof.
Wow.
Od XIX wieku w miejscu w tym sposób spektakularny zginęło tu ponad 40... Zginęło czy zaginęło? Chyba mam jakiś błąd logiczny. Czy gramatyczny, czy chuj wie co. Zaginęło lub zginęło tutaj ponad 40 statków i około 20 samolotów, co daje nam prawie 2000 ludzi.
Wow. Ale zastanawiam się, czy jakby... Bo pamiętasz, jak rozmawialiśmy o tym hotelu. Jak on się nazywał? Hotel. Ten taki nawiedzony, w którym się dzieje dużo tragedii.
No.
Cecil.
No.
To mówiłam, że no dobra, ale jakby tak spojrzeć na inne jakieś duże hotele, które są otwarte bardzo, bardzo długi czas, to być może no też byłoby wiele przypadków jakichś strasznych rzeczy albo tragedii, które się wydarzyły, tylko na przykład oni tego nie wykorzystują dla reklamy albo nie ma jakichś legend wokół tego, bo było to mniej nagłośnione, a co nie zmienia faktu, że wiele się takich zdarza rzeczy. No być może jest więcej jakichś miejsc na oceanach, gdzie dzieje się dużo katastrof i tak dalej, ale akurat nie są nagłośnione, bo to, wiesz, to, że się o czymś mówi, to nie znaczy, że nie ma innych rzeczy bardzo podobnych gdzie indziej, o których się po prostu nie mówi. Tak mi się przynajmniej wydaje.
Bardzo mądre słowa.
Tak samo jak na przykład z tymi filmami. O rzeczach na planach filmowych, nie? Na przykład nagrywali Egzorcystę i to się zdarzyło na planie filmowym, to, a tam 2 miesiące po skończeniu nagrywania kuzyn tej osoby, tego aktora umarł, a tu później 2 tygodnie po premierze małżonek tej aktorki dostał jakieś tam choroby niewyleczalnej. No i ale tak sobie myślę, no takie rzeczy się dzieją w życiach ludzi, więc być może, nie wiem, przy nagrywaniu, kurwa, Cats Vegas na planie się stało to i tamto, a kuzyn jakiegoś aktora, nie wiem, spadł ze schodów i złamał nogę. Ale nikt nie będzie o tym mówił w ten sposób, bo to jest Cats Vegas, a nie Egzorcysta, film o demonie. Więc to też zależy od tego, co jest nagłaśniane, o czym się gada, co się wykorzystuje do zasłaniania różnych rzeczy i tak dalej. W ten sezon to jest Justyna sceptyczka, co nie? Generalnie.
No ja jestem po tej drugiej stronie spektrum i ja już I am belief. Powinienem nosić taką koszulkę.
Co jest zabawne, bo mam wrażenie, że jak zaczynaliśmy naszą przygodę z jakimiś supernaturalnymi rzeczami, to ja byłam bardzo taka wiesz, fruwająca w przestworzach, a ty byłeś taki ciężko stąpający po ziemi, a teraz w ogóle odwróciło trochę w drugą stronę. Ale podoba mi się to jest dobry balans, potrzebny jest taki balans, bo nie byłoby fanu, gdybyśmy mieli takie same poglądy na wszystko w takim podcaście.
No widzisz, bohaterowie podcastu Horrendum z sezona na sezon się rozwijają i mi jako fan filmów i seriali bardzo się cieszę, że my mamy to poukładane w sezony.
No.
I to jak teraz wspomniałaś, że faktycznie ja byłem sceptyczny na początek, a ty byłaś bardziej wierząca, to zamieniliśmy się miejscami, przez co teraz mamy na te same rzeczy inne poglądy.
Mhm. Ciekawe, czy jakbyśmy odwiedzili jakieś tematy z poprzednich sezonów, na których nagrywaliśmy nasze opinie i tak dalej, to czy mielibyśmy zupełnie inne opinie teraz? Na pewno.
No, bo trochę lat minęło od pierwszego sezonu, co nie? Jakby świat wyglądał inaczej.
No.
Wiesz, wtedy jak nagrywaliśmy pierwszy sezon, to największym wydarzeniem społeczno-geopolitycznym było to, że internauci planowali atak na strefę 51. A teraz od 2020 żyjemy w jednej wielkiej teorii spiskowej.
Jup.
Więc co ja ci mogę powiedzieć? No masz rację, może niektóre miejsca zjadają więcej osób niż Trójkąt Bermudzki przez prawie 200 lat. Ale o tym się nie mówi. Są artefakty, które są mroczniejsze i zabijają więcej ilość osób, o których my nie wiemy. Tak samo jak miałem kiedyś bekę z YouTube'a, jak były te, wiesz, ciekawostki i w świecie tym paranormalnym było top 5 tajnych organizacji, które są tajne. Skąd wiesz, kurwa, jak robisz filmik top 5, to one już nie są tajne, bo już każdy o nich wie.
Dokładnie.
Więc są tajne organizacje, które pozostały tajne i będą tajne, bo samo słowo tajne oznacza, że są tajne i nikt, kurwa, o nich nie wie w gronie publicznym. Dlatego nie można nagrywać top 5 tajnych organizacji, bo to już się przeczy samo w sobie, bo już nie są tajne.
A gdyby nagrał filmik faktycznie o jakiejś organizacji, która jest tajna, to filmik najprawdopodobniej zostałby zdjęty z internetu w przeciągu 10 minut, a on odstrzelony.
Nie wiem, powiem ci, była ta ostatnia sytuacja, gdzie gościu pracował w Pentagonie i grał se w Minecrafta i siedział sobie na Discordzie i ludzie się do niego, ludzie się śmiali i nie szanowali go, że tak, kurwa, ty w Pentagonie pracujesz, masz 21 lat, frajer jesteś, a nie w Pentagonie pracujesz. A oni, nie wierzycie mi? To wam udowodnię. A oni, tak, kurwa, udowodnisz nam? To weź wyniesz jakieś tajne plany z Pentagonu. Ja nie wyniosę? No i wyniósł, kurwa, i opublikował tajne plany Pentagonu na serwerze z Discorda. Bo koledzy z Minecrafta mu nie wierzyli.
Nie wytrzymam.
Więc ciężko, no możliwe, że jak ktoś powie o tajnych jednostkach, które już nie są tajne, a pozostają tajne, no to jest jakby, nie wiem, nie zmieniajmy tematu, zostajemy przy tym trójkącie bermudzkim. Bo już się rozjechaliśmy totalnie na...
No zostaliśmy wciągnięci w pięć różnych innych rzeczywistości, w których gadaliśmy o pięciu różnych rzeczach.
Znaczy, ja chciałbym tutaj ci zadać pytanie z początku odcinka.
Okej.
Okay. Jakby, czemu przestaliśmy rozmawiać o trójkącie bermudzkim?
Bo być może... rzeczy, które... Zazwyczaj jak się mówi o takich rzeczach, to się dzieje coś innego w tle, co ludzie, co media próbują przykryć. Czy jakieś tam, no, inni ludzie poprzez media i swoje wpływy w mediach, więc być może nie było to już potrzebne?
Moja odpowiedź jest na to pytanie jest taka, że Trójkąt Bermudzki po roku 2000 przestał zjadać ludzi.
Aha, czyli okej. Okay.
I bo tutaj widzisz, szacuje się, że około od 1800 roku do 1971 doszło do 60 katastrof, a od 1971 do 2023 nie doszło do żadnej katastrofy na Trójkącie Bermudzkim. Albo, tak jak mówisz, doszła katastrofa, była katastrofa na Trójkącie Bermudzkim, tylko że nikt o niej nie mówił w skali takiej, że Mariusz w Polsce i Justyna w Irlandii by słyszeli o tym, że nagle, nie wiem, wycieczkowiec płynął na Trójkąt Bermudzki i zaginęło 2000 osób.
Albo kolejna teoria, naukowe wyjaśnienia katastrof na Trójkącie Bermudzkim sprawiły, że następne samoloty, czy statki, czy łodzie przelatujące, czy przepływające przez tamten teren zaczęli wdrażać jakieś dodatkowe środki bezpieczeństwa albo jakieś dodatkowe, nie wiem, sprzęty czy jakieś dodatkowe pomoce, nie wiem, nie znam się na takich rzeczach, aby ta podróż przebiegała bezpiecznie i być może te środki bezpieczeństwa, środki ostrożności wpłynęły na zmniejszenie się ilości katastrof.
Albo ten teren jest tak niebezpieczny, że ludzie doszli do wniosku, że będą go omijać szerokim łukiem.
Albo i tak.
I od 40 lat już nikt nie lata nad Trójkątem Bermudzkim.
Albo o wiele mniej.
Można sobie umrzeć.
Albo o wiele mniej osób podejmuje podróże przez tamten teren. Widzisz, ile możliwych opcji.
I teraz jest idealna okazja dla wszystkich, co przesłuchali ten podcast, bo na Spotify'u, nie wiem jakim cudem, ale wyszła opcja komentowania podcastu.
O, wow, serio?
Tak, i wyskakuje na chwilę obecną, nie wiem dlaczego, ale na pierwszym i drugim odcinku wyskakuje co myślisz o tym odcinku? Znak zapytania. I ja tego nie pisałem, drodzy słuchacze. Więc teraz to jest call to action. Zadaję pytanie wam. Czemu przestaliśmy mówić o Trójkącie Bermudzkim? I mam nadzieję, że niektóre z tych komentarzy opublikuję w kolejnym podcaście, a Justynie mogę przeczytać, co ludzie sądzą o naszym podcaście.
Wow.
Chcesz?
Dawaj, lecimy.
Dobra, to twój odcinek. Konrad W. napisał 7 dni temu pod pierwszym odcinkiem 5 sezonu. W końcu robicie dobrą robotę. Nie zmieniajcie się oprócz kwestii punktualności. Więc musimy być punktualni. O! Zadupie umysłu napisało. Albo napisała. W każdym epizodzie naprawdę mam coraz większą ochotę zrobić animowany serial o was. Czekam, aż uniwersum urośnie co do najmniej 10 potworów i wcielam plan w życie. O kurde.
Oh, wow.
Jak ktoś to zrobi, to BTW, super, że wróciliście. I teraz zadupię umysłu. Ja tu mówiłem Justynie między nagrywaniem trzeciego odcinka, czwartego, jak pierdolca dostałem, że w mojej głowie jest taki plan, że jak będziemy mieli już milion wyświetleń na odcinek i będziemy siedzieć w takim profesjonalnym studiu i będziemy prowadzić podcast Horrendum, to będziemy takimi zwyrodniałymi ludźmi, że nasza ekipa to będą potwory
z naszego uniwersum.
Tak, tak, z naszego uniwersum i będziemy pomiatać tymi pomiotami. No przynajmniej ja taką ścieżkę rozwoju kariery wybrałem, że będzie taki wkurwiony Mariusz i mówi, kurde, nie będę już się darł, bo już jest późno, że masz mi, kurwa, przynieść latte bez cukru, bo inaczej cię odeślę do siódmego kręga piekieł, i taki demon zapłakany biega. Więc ja daję tylko pomysły, manipuluję trochę, że... Coś w ten deset?
Ja zawsze
tą miłą,
ja byłabym tą miłą częścią. Ja zazwyczaj zawsze jak dostajemy jakiekolwiek arty, czy cokolwiek w ogóle, ktokolwiek nawet jakiegoś głupiego mema zrobi, najmniejsza rzecz związana jakby z naszą twórczością, która zainspirowała czyjąś inną twórczość, to dla mnie jest po prostu niesamowite. I bardzo mnie to zawsze wzrusza i bardzo się cieszę i czuję się wręcz taka niegodna tego, że ktoś poświęcił swój cenny czas, żeby narysować jakiś rysunek albo sklecić jakiegoś śmiesznego mema na nasz temat.
Martyna napisała: och, w moim domu teraz też ktoś w podobny sposób skaleczył się w palec. O. Dzisiaj słucham odcinka, więc twój przeklęty blender nadal poluje na palce niewinnych ludzi.
No nie! Wyrzućcie go! Myślałam, że świat już jest bezpieczny po tym, gdy ja go wyrzuciłam.
No, on poluje. I przechodzimy do odcinka z Krwawą Mary. Tam jest tylko 6 komentarzy.
Tylko?
Jaki jest ciekawy.
Jest dużo komentarzy.
No. Tak, masz rację. To jest aż 6 komentarzy. Ja nawet nie wiedziałem, że taka opcja jest włączona i się tak zastanawiam. Jakieś powiadomienie dostałem. Karmel napisała: super jest, ale jednak będę miała koszmary. A to krwawa Mary. O, Julek napisał albo napisała: dosłownie jesteście moimi ulubionymi podcasterami, moi i mojej tulpy. Też daję wam błogosławieństwo, zawsze poprawiacie nam humor i jesteście dosłownie takim comfort place. Posłuchałem odcinka przed snem. Będzie fajnie, mówili. Mam ogromne lustro w pokoju. 3. Boy from Barrel. Mam nadzieję, że żyjesz. I żeśmy nie wezwali krwawej Mary w twoim pokoju. Dziękuję. Do widzenia. Ja się nazywam Mariusz. Ona się nazywa Justyna.
Pa!